przedstawiony jest bardzo krótko sposób pojawienia się istoty, o której mówimy, a którą Biblia w innych miejscach nazywa antychrystem. Pozwólcie, że bardzo krótko przypomnę, o czym mówiliśmy. Po pierwsze, powiedzieliśmy sobie, że zabranie Kościoła, więc paruzja, która nastąpi w rozdziale czwartym, spowoduje na ziemi spowoduje chaos i pociągnie za sobą rozliczne kryzysy. Kryzys gospodarczy, kryzys polityczny, różnego typu kryzysy. A zatem zabranie Kościoła, elity, soli, światłości, najlepszych obywateli tego świata, Kościoła, chrześcijan, ich zabranie spowoduje chaos i zamieszanie. Popatrzcie, co się dzieje, gdy na giełdach następują spadki. Już o tym wspominałem. Popatrzcie, że to się potęguje, że choć rządy robią tyle wysiłku, by powstrzymać ten kryzys, kryzys nie tylko się nie zatrzymuje, ale jak gdyby postępuje. Ale to jest dopiero namiastka. Powiada apostoł Paweł, że duch antychrysta już działa. A więc on już wysyła sygnały, jak to może być, jak to będzie, jak to będzie wyglądać. To są próby, jak zadziała ten połączony system gospodarczy, gdy gdzieś w jakimś kraju nastąpi krach, a zwłaszcza w Ameryce, jak to zadziała na całym świecie. Ja myślę, że to się wkrótce uspokoi, ale w sposób zwielokrotniony wróci, bo już będą doświadczenia w momencie, gdy Kościół zostanie zabrany. I w tym chaosie, podczas tego ogólnoświatowego chaosu, jaki nastąpi, ludzkość zatęskni za ładem i porządkiem. Ktoś ostatnio stwierdził, któryś z Niemców, nie pamiętam, który z ministrów niemieckich stwierdził, że właśnie tego typu kryzysy charakteryzują się tym, że na falach tych kryzysów wynoszeni są dyktatorzy. I właśnie tak było w latach 30. Na falach kryzysu lat 30. wyniesiony został niejaki Adolf, dyktator. A więc jak gdyby wzór antychrysta. Na falach tego ogólnoświatowego kryzysu, który zaistnieje po zabraniu Kościoła, wyniesiony zostanie nie kto inny jak antychryst. I swoje rządy, swoje władztwo, swoje władanie rozpocznie, tak jak powiada rozdział 13, rozpocznie antychryst od pozyskania sympatii ludzi. A więc w pierwszym momencie zjawi się, da się poznać jako dobroczyńca. Dlatego przedstawiony jest jako jeździec na białym koniu. Jako ktoś, kto niesie pokój. Jako ktoś, kto niesie uspokojenie kryzysów, chaosu i niepokoju. Jawi się jako książę, fałszywy książę pokoju, zaprowadzający ład na wzburzonej, rozrywanej ziemi. I oczywiście rozpocznie od pozyskania sympatii ludzkości. No nie może tak się zjawić i powiedzieć, słuchajcie, ufajcie mi, tylko będzie robił różne przedsięwzięcia, żeby pozyskać ludzi. I w różnoraki sposób to będzie robił. Jednych, którzy lubują się w grzechu, lubują się w czynieniu zła, stworzy im taką możliwość. Homoseksualiści już nie będą się musieli domagać rejestracji. Z góry będą mieli to zapewnione. Kręgi lesbijskie nie będą musiały wychodzić wraz z homoseksualistami na parady, parady wolności czy miłości, jakby to nie nazwać. Będą z góry mieli zapewnioną wolność. A więc będzie jakby wspierał rozmnażanie się grzechu. Da wolność do czynienia zła po to, żeby pozyskać sobie tę armię ludzi zepsutych, grzesznych, zdobyć ich sympatię, no to oczywiście stworzy im odpowiednie warunki egzystencji. Ale przecież nie wszyscy będą tego typu ludźmi. Bracia i siostry, my musimy pamiętać, zresztą mówiłem już o tym, że nie zostaną na ziemi tylko sami grzesznicy. Że po zabraniu Kościoła nie tylko grzesznicy pozostaną na ziemi. Pozostaną bardzo religijni ludzie także. Tak, tak, uczęszczający do Kościoła. I może nawet częściej niż raz w roku. Może częściej niż dwa razy w roku. Może nawet częściej niż raz w tygodniu. Zostaną również religijni ludzie. Ci religijni ludzie po prostu nie byli gotowi. W momencie, gdy przyszedł Chrystus, przypominam, 10 panien, wszystkie były oczekujące. 5 zostało wziętych, 5 zostało pozostawionych. W jaki sposób więc tych pozyskać? W jaki sposób pozyskać tych, którzy pozostali po zabraniu Kościoła, ponieważ nie czuwali, nie byli gotowi? Myślę, że na haczyk grzechu tych ludzi nabrać, pociągnąć nie będzie mógł. Nie będzie mógł, no bo ci ludzie będą mieli wyraźne dowody, oczywiste dowody, że Kościół został zabrany. A więc jest Bóg, istnieje Chrystus i fakt, że Kościół został zabrany, dowodzi, że Boże Słowo ma rację. Że Boże Słowo, które o tym mówi, zostało potwierdzone. Nie można więc teraz do tych ludzi przyjść, nie będzie mógł więc do tych ludzi przyjść i powiedzieć: grzeszcie. Być może niektórzy z rozpaczy zaczną pić kielich grzechu, stoczą się, kiedy sobie uświadomią, że nie zostali zabrani. Stoczą się, to jest oczywiste. Ale nie wszyscy. Przecież zostanie cała armia ludzi stroniących od grzechu, nie grzeszących, no ale niezabranych. I w jaki sposób tych ma zwieść? W jaki sposób tych może zwieść? Nie nabierze ich na to, by ich posyłać, jak już powiedziałem, do publicznych domów. Nie nabierze ich na ten trik. Oni się tym będą brzydzić. Ale oni także muszą być zwiedzeni. Oni także mają być zwiedzeni i oni także mają uznać Antychrysta za Boga. Oni także muszą go uznać za Mesjasza. Oni także muszą z nim sympatyzować. Skąd taka pewność? No bo w 13 rozdziale jest powiedziane, że idą za nim wszyscy mieszkańcy ziemi. Proszę, jeśli chcecie sprawdzić, to 13 rozdział, na który się powołuje trzeci wiersz. Trzeci wiersz po kropce. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. W wierszu 4 jest jeszcze więcej powiedziane, że także oddali mu pokłon. Nie tylko szli w podziwie za nim, ale także oddali mu pokłon. Cała ziemia, wiersz 8 także o tym mówi, i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. No więc w jaki sposób pozyskać tych, którzy chodzili regularnie, bardziej albo mniej do kościoła, nawet bili się w piersi i mówili: jestem chrześcijaninem, no ale zostali. W jaki sposób? Chcę wam powiedzieć, że ma on już od wieków przemyślany sposób ich pozyskania. I Pan Jezus nas przed tym właśnie sposobem także przestrzega i informuje, w jaki sposób oni zostaną pozyskani. Dobrze by było, abyśmy się tej metodzie, perfidnej metodzie teraz na moment przypatrzyli. Gdy otwieramy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, w którym to rozdziale Pan Jezus mówi o zabraniu Kościoła i o tym wszystkim, co się będzie wydarzać przed zabraniem, podczas zabrania i po zabraniu, to zdumiewa mnie fakt zawarty w wierszu 24. W wierszu 23 i 24. Bracia i siostry, chcę to mocno i zdecydowanie zaakcentować. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, to jest pierwszy przypadek, kiedy Chrystus namawia nas do niewiary. Zwykle zachęca nas Pismo Święte do tego, aby wierzyć. Podkreśla rolę wiary. A tu wręcz Chrystus nakazuje, nie wierzcie. Nie wierzcie. Dlaczego mamy nie wierzyć? Bo 24 wiersz, kontynuując tę myśl, powiada, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda. W jakim celu? Aby, o ile można, zwieść i wybranych. A więc w jaki sposób Antychryst będzie usiłował przygarnąć, zwrócić sympatię ludzi, tych porządnych ludzi, religijnych ludzi, którzy nie załapali się na ten wóz ognisty Eliasza? W jaki sposób będzie chciał ich pozyskać? Będzie ich chciał pozyskać poprzez czynienie znaków i cudów. I w ten sposób ci ludzie, znając Biblię, wiedząc, jakie znaki i cuda czynił Jezus, no, będą mieli problem. Czy aby to nie jest Mesjasz, skoro czyni tak wielkie znaki i cuda? Mówię to, stojąc przed wami zarazem z bojaźnią, ale także z bólem w sercu. Dlatego, że w ostatnim czasie w internecie, czytając o wydarzeniach na Florydzie, ci, którzy się orientują w sytuacji, wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy się nie orientują, to może niekoniecznie musicie o tym wiedzieć. W każdym razie, podsumowując to, co się tam wydarzało, ktoś doszedł do takiego oto wniosku, że najbardziej podatni na zwiedzenie będą charyzmatycy i zielonoświątkowcy. Niektórzy kręcicie głową, że nie. A ja mówię, że tak. Dlaczego? Bo nikt nie jest tak złakniony i spragniony, żeby się działy znaki i cuda jak my. Jeśli się gdzieś tam cuda i znaki zaczynają wydarzać, niewielu ludzi zastanawia się, kto może stać za tymi znakami i cudami. Wynajmują samoloty i tłumnie jadą, bo tam się dzieją znaki i cuda. Bo tam się rzeczy dziwne dzieją. Inni, no powiedzmy, inne kościoły, które mają inny stosunek do nadnaturalnego działania Boga, z drugą skrajność wpadają, ale ich pozostawiam. Mnie nie interesują, oni mnie, ja jestem sobą i nami zainteresowany. No bo kto, powiedzmy, śledzi wydarzenia, ten wie, Jeszcze przecież gdzieś w maju, albo może przez pierwsze pół roku z całego świata samolotami, tak jak kiedyś do Toronto, tak teraz na Florydę ludzie zjeżdżali. Kiedyś dzwoni do mnie pewna siostra z Petersburga, San Petersburga i mówi: pastorze, czy ty bierzesz swój zbór na Florydę? Ja pytam siostrę, a po co? No jakżeż to, po co? Przecież tam się dzieją znaki i cuda, tam aniołowie stępują. Ja mówię: siostro, pożyjemy, poczekamy, zobaczymy. I oto z zasmuceniem to mówię, bo tłumy i z Polski także wielu leciało na Florydę, żeby zobaczyć to dziwne zjawisko. 30 zmartwychwskrzeszeń podobno tam było, a uzdrowienia to były na porządku dziennym. Ślepi, głusi, to wszystko taśmowo. No ale co się okazało? Chcę pokazać, jak bardzo charyzmatycy i zielonoświątkowcy niekiedy są nieczujni. Co się okazało? Okazało się, że wtedy, kiedy ten człowiek tym się zajmował, jednocześnie żył z inną kobietą oprócz żony. I to od dłuższego czasu. A poza tym był nałogowym alkoholikiem. Kto więc przez taką istotę działać może? No nie mówcie mi, że Duch Święty. Nie mówcie mi, że to Duch Święty. To jest typowy sposób zwiedzenia. Zwiedzenie. Ale ludzie są tak spragnieni nadnaturalnych manifestacji, że wszędzie, gdzie się cokolwiek tego typu dzieje, ludzie są gotowi biec, bo tam jest Chrystus. A tymczasem Jezus powiada: uważajcie, gdyby wam ktoś powiedział, że tam jest, nie wierzcie, bądźcie ostrożni, bo to jest prawdą, że szatan namaści swojego posłańca Antychrysta mocą i autorytetem wielkim. Po co? Aby czynił cuda i znamiona. A w jakim celu będzie to czynił? Aby o ile można zwieść i wybranych. A więc to jest haczyk na charyzmatyków i zielonoświątkowców. Ja nie chcę powiedzieć, że my mamy stronić od znaków i cudów. Mamy się o to modlić. Prosić Boga, być otwarci, ale nie na tyle otwarci, by połykać każdy haczyk. Ja już wam kiedyś mówiłem o moim niecnym postępowaniu. Albo może inaczej, nie o niecnym postępowaniu, ale o moim doświadczeniu. Gdy pasałem krowy gdzieś tam po łąkach i łanach, zdarzało mi się znaleźć gniazdo ptaków. Ptasie gniazdo. I zdarzało mi się w tym gnieździe spotkać takie nieopierzone żółtodzioby. Niedorosłe żółtodzioby. Ślepe jeszcze żółtodzioby. A więc ptaszki z żółtymi dzióbkami, ślepe, nieopierzone. I wystarczyło, że zaszeleściło coś koło tego gniazdka, to te żółtodzioby jak na komendę otwierały swoje dzióbki i trzymały rozwarte, myślały, że to ich mama, ptak. A to byłem ja. Co więc ja im mogłem włożyć do tego dzióbka? No, co chciałem. Mogłem im włożyć pokarm, ale równie dobrze mogłem im włożyć truciznę. Nie pamiętam, czy to zrobiłem. Chyba nie, bo bym pamiętał. Ale kiedy teraz mówię o niebezpieczeństwach, to tak sobie myślę, jak to jest łatwo zwieść takich żółtodziobów. Jak to łatwo jest zwieść kogoś, kto jest ślepy nie potrafi rozsądzać, nie potrafi wziąć Biblię do ręki, tylko biegnie, otwiera dzióbek. Bardzo łatwo mu jest cokolwiek tam włożyć. Popatrzcie, to nie tylko Pan Jezus nas co do tego przekonuje, ale także warto tutaj przytoczyć słowa apostoła Pawła. Z pierwszego listu do Tesaloniczan, z drugiego rozdziału, z dziewiątego wiersza. Przepraszam, to będzie drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Drugi rozdział, drugi list, drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Drugi list Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Ósmy wiersz mówi, wtedy objawi się niegodziwiec, którego Pan Jezus w pewnym momencie zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A teraz, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana. I teraz proszę, proszę, bądźcie uważni. Bądźcie uważni. Z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. A więc argumenty przemawiające za jego mesjaństwem, za to, że jest Mesjaszem, bo czyni znaki i cuda. I ludziska pobiegną za nim. No przecież popatrzcie, umarli zostają wzbudzani, ślepi widzą, głusi słyszą, a zatem to nie może być nikt inny, tylko Mesjasz. Ale widzicie, Pan Jezus nas poucza. Poznawajcie nie po tym, co ktoś robi, a nie nawet co mówi, ale po owocach. I wkrótce ten człowiek, którego jeszcze w czerwcu nieodpowiedzialni ludzie wynosili na proroka ostatnich dni, na apostoła ostatnich dni, po owocach okazało się, kim jest, że jest cudzołożnikiem, że jest alkoholikiem. I teraz chciałbym zapytać tych wszystkich, którzy go za proroka, apostoła ostatnich czasów uznawali. Bracia kochani, gdzie jest wasze duchowe rozeznanie? A zatem tych ludzi, tego typu ludzi z tego typu nastawieniem, antychryst będzie w ten sposób prowokował i zwodził. Jeszcze raz, zresztą znacie mnie na tyle, iż jestem absolutnie za tym, żeby wśród nas działy się znaki i cuda, ale niech się dzieją z inspiracji Ducha Świętego. Niech Chrystus je wśród nas wykonuje. Ale żeby to się mogło dziać, musimy być bardzo ostrożni. To znaczy, to się ma dziać, ale gdy się to będzie dziać, tu czy tam, to musimy być bardzo ostrożni. Doświadczać duchów, badać duchy, żeby nie ulec zwiedzeniu. Może przyjdzie taki czas, że spotkam się z niektórymi z tych braci z Polski, którzy pisali, fascynowali się tym, co się dzieje tam na Florydzie i zapytam, no byliście tam, no widzieliście to, no i co wy teraz na to? Gdzie duchowe wasze rozeznanie? A więc tych ludzi charyzmatyczno-zielonoświątkowych, nie wiem, czy ten ktoś ma rację, ale wydaje mi się, że tak. Baptyści są pod tym względem bardziej ostrożni, wolni także. Ale my jesteśmy bardzo otwarci na działanie, chwała Bogu, Ducha Świętego. Ale musimy być bardzo ostrożni, żeby się nie dać także zwieść. Bo czytaliśmy to bardzo wyraźnie. To brzmi może nieciekawie dla nas, ale niech to, co mówię, stanowi dla nas przestrogę. Dążmy do manifestowania darów, mocy Bożej, ale też nie ulegajmy każdej sugestii. Nie biegajmy, jak mówi Jezus, tam i tu. Nie musimy biegać, bo tam, gdzie dwaj albo trzej są zebrani, On jest pośród nich i nie trzeba biegać, nie ma potrzeby biegać na lewo i na prawo. I teraz przejdźmy już do kolejnego pytania. Powiedzieliśmy sobie, w jaki sposób będą ulegać zwiedzeniu ludzie religijni i w jaki sposób będą ulegać zwiedzeniu ludzie nastawieni na konsumpcję grzechu. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kim będzie antychryst? Jakie są przypuszczenia, kim będzie antychryst? A więc trzeba od razu na wstępie powiedzieć, że nie będzie to jakaś nieokreślona istota, która spadnie gdzieś z księżyca albo z jakiejś innej gwiazdy. Ale tak jak mówiłem 2 tygodnie temu, będzie to istota, która wyjdzie spośród ludzi. Będzie to człowiek. Mam ciągle otwarty 2 list Pawła do Tesaloniczan, 2 rozdział, 3 wiersz. I popatrzcie, co Paweł tutaj mówi. Paweł mówi tak. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwiej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się, akcent chciałbym teraz położyć na słowo człowiek. Człowiek niegodziwości. A więc z całą pewnością antychryst nie będzie ani cherubem upadłym, ani jakąś inną istotą, ale będzie człowiekiem. Będzie się wywodził z mas ludzkich, z ludzi, spośród ludzi. Jak mówiłem ostatnio, wyjdzie z morza, które symbolizuje ludzkość. Zresztą musi tak być. Musi tak być, ponieważ on będzie imitował Chrystusa. Będzie fałszywym Chrystusem. I ktoś, kto czyta Biblię, to wie, że Panna pocznie i porodzi syna, a więc, że Chrystus wyszedł spośród ludzi. Maria go porodziła. I także on musi być człowiekiem, żeby go ludzkość uznała za Mesjasza, Zbawiciela, przywódcę, musi wyjść spośród ludzi. Jakaś kobieta, matka musi go urodzić. Niektórzy powiadają, że już jest, funkcjonuje, już jest na tej ziemi. I tego człowieka, jak mówi objawienie świętego Jana, 13 rozdział, 2 wiersz, tego człowieka, tę istotę zrodzoną z kobiety, szatan namaści. W 13 rozdziale, w 2 wierszu, po kropce czytamy, i przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Pamiętacie, jak się to stało z Chrystusem? Gdy Jezus miał lat 30, poszedł do Jana Chrzciciela nad rzekę Jordan. Tam został ochrzczony poprzez zanurzenie. A gdy stał w wodzie w Jordanie i modlił się, Duch Święty, olej, Duch Święty stąpił na Niego, na Pana Jezusa. I potem Jezus poszedł do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu i powiedział, Duch Pański nade mną i On mnie namaścił, abym. I wymienia Jezus, oczy ślepym otwierał, więźniów na wolność wypuszczał. A Piotr w 10 rozdziale, 38 wierszu Dziejów Apostolskich powiada o Jezusie, że Bóg Ojciec namaścił Go Duchem Świętym i mocą. I pod tym namaszczeniem Jezus chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich będących pod presją demoniczną. A więc Bóg Ojciec swojego Syna, swojego posłańca namaścił i skopiuje to bardzo dokładnie, precyzyjnie również szatan. Wysyłając swojego posłańca, antychrysta, człowieka zatracenia na ten świat, jednocześnie wyposaży go. Uzdolni go demoniczną, diaboliczną mocą, aby czynił rzeczy wielkie, aby czynił rzeczy zadziwiające świat. I w związku z tym, że będzie to człowiek, Powtarzam się, bo już kiedyś o tym mówiłem. I w związku z tym, że będzie to człowiek, a na pewno będzie to człowiek, wiele dowodów Biblia nam przekazuje, że będzie to człowiek urodzony z jakiejś kobiety, jak ona będzie miała na imię, jakaś w cudzysłowie Maryja gdzieś go pocznie, gdzieś go porodzi, albo już to zrobiła. W związku z tym, że będzie to człowiek, są różne hipotezy. W różnych kręgach różnie się mówi o tym, kim będzie antychryst. Jak wiecie, są jakieś kręgi, są ludzie, którzy uparcie twierdzą, że antychrystem jest papież. Zresztą Martin Luther przez długi okres, kto wie, czy nie do końca, tak twierdził, że to papież jest antychrystem. Dlaczego? Ano dlatego, że w drugim liście do Tesaloniczan jest napisane, że ten, kto przyjdzie, proszę bardzo, otwórzcie drugi rozdział, wiersz czwarty. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. I teraz jest ta myśl, na którą się co niektórzy powołują. A nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Podając się za Boga. No cóż, nie odkryję rzeczy nowej, jeśli powiem, że papież uznaje się nie tylko za następcę, a więc sukcesja apostolska, następcę Piotra, ale także, że uznaje się za namiestnika Boga na ziemi. Że jest kimś, kto jakby namiestnikiem Boga sprawującym z Jego pełnomocnictwa swój urząd na tej ziemi. I to jest jeden z powodów. Drugi powód, nie ostatni, ale nie będziemy się nad tym zbyt długo rozwodzić. Drugim jak gdyby argumentem ludzi, którzy dowodzą, że papież jest antychrystem, jest ten, iż na swojej tiarze, czapce, którą nosi, widzieliście ją w kształcie ryby, gdy zasiada oficjalnie na krześle papieskim, to ma bardzo często właśnie taką w kształcie głowy ryby czapkę, czy jakby to nie nazwać. I tam na tej czapce, tam na tej papieskiej czapce, na tej tiarze, bo tak się ona nazywa, na tiarze papieskiej, wypisane ma po łacinie takie oto zdanie, o czym już swego czasu mówiłem. Vicarius Filii Dei, co znaczy namiestnik Boga na ziemi. A więc ktoś, kto, jak już mówiłem, występuje, reprezentuje, czy jest Bogiem w świątyni zasiadając. I teraz, jeśli byśmy dokonali transkrypcji tych, ja nie mam, mam to gdzieś na folii, ale nie przyniosłem tego z sobą, gdybyśmy dokonali transkrypcji tych łacińskich liter Vicarius Filii Dei i gdybyśmy nadali im liczby, bo każda litera ma swój odpowiednik w liczbie. Pamiętacie, że kiedyś zegary zamiast 1, 2, 3 miały właśnie łacińskie litery. Gdybyśmy przenieśli te litery i zastąpili je liczbami, to po podsumowaniu wyszłaby nam liczba 666. A liczba 666 to jest liczba antychrysta. W 13 rozdziale Objawienia Świętego Jana, w wierszu 18 jest mowa o tym, że liczba 666 to jest liczba, którą się posługiwać będzie antychryst. 18 wiersz. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. A więc antychrysta, bo zwierzę to jest antychryst. Jest to bowiem liczba człowieka. I tu po raz drugi jest to stwierdzenie. A liczba jego jest 666. I na tej podstawie w pewnych kręgach dowodzi się, że właśnie to poświadcza, że papież jest antychrystem. Ja osobiście w te dewagacje nie wierzę. A oczywiście nie zabraniam wam, to jest problem każdego z was. W moim przekonaniu bowiem, logiczny wniosek wyciągam, w moim przekonaniu, żeby antychryst mógł być uznany przez wszystkie narody, a tak czytaliśmy, że będzie uznany przez wszystkie narody za Mesjasza, za lidera i że będą się mu kłaniać wszystkie narody, żeby mógł być przyjęty, zaakceptowany i żeby mu miała być oddana chwała poprzez pokłony, to i to wszystkich narodów, to nie wyklucza Żydów, Izraela. Bo gdyby wykluczało to Żydów, Izraela, to by było napisane przez wszystkie narody z wyjątkiem Izraela, Żydów. Ale jest napisane wszystkie narody, wszystkie ludy, cała ziemia pójdzie za nim. W związku z tym mam prawo wierzyć, że skoro wszystkie narody, to Żydzi nie będą tu stanowić wyjątku. Oni także, jako doskonali bankierzy, uznają jego autorytet. Pójdą w podziwie za nim. I w pewnym momencie nawet będą prawdopodobnie oddawać mu pokłon. I w pewnym momencie, powiadają niektórzy bibliści, uznają go za Mesjasza. Za tego, na którego oczekują. Jeśli by się rzeczywiście tak stało, to popatrzcie, jak człowiek może być straszliwie zwiedziony, okłamany, oszukany. Prawdziwego Mesjasza odrzucono, ukrzyżowano, wypchnięto poza mury Jerozolimy, natomiast fałszywego zwodziciela zaakceptowano jako Mesjasza. Dlaczego tak sądzę? Dlaczego tak? To znaczy, jeszcze nie powiedziałem, a już zadaję pytanie. Antychryst w tej sytuacji, jeśli by go Żydzi mieli uznać za Mesjasza, logiczny wniosek, jeśli Żydzi mieliby go uznać za Mesjasza i zacząć się mu kłaniać jako Mesjaszowi, to niewątpliwie musi on pochodzić z Izraela, z narodu żydowskiego. To jest nie do przyjęcia, żeby Żydzi uznali za Mesjasza Polaka, nawet jeśli się w Częstochowie urodził. Albo Maria pod Częstochową się urodziła. To jest nie do przyjęcia. Przecież wiemy, że zanim Żydzi kogokolwiek uznają za obywatela Izraela, to badają głęboko wchodzą w przeszłość. Sprawdzają i dopiero wtedy, kiedy mają argumenty nie do odrzucenia, taki ktoś staje się obywatelem Izraela. A tu przecież nie chodzi tylko o to, aby się stać obywatelem Izraela. Tu chodzi o to, aby być uznanym za Mesjasza. A zatem jeśli Żydzi mają uznać Antychrysta za Mesjasza i oddawać mu pokłon, co jest przecież też bardzo, bardzo trudne, bo kto jak to, ale Izraelici mają we krwi, wyssane z mlekiem matki, mają bojaźń przed bałwochwalstwem. Oni tak byle komu i byle czemu się nie kłaniają. Oni wiedzą, co stanowi przekazanie. Nie będziesz miał i tak dalej. A zatem, żeby Żyd oddał komuś boską cześć, to nie może być tak o pierwszy lepszy. to musi być rzeczywiście ktoś, co do którego Izraelici nabiorą przekonania, że jest Mesjaszem. A zatem wróćmy do myśli. W moim przekonaniu, takie jest moje osobiste przekonanie, Antychryst będzie się wywodzić, może się wywodzić i powinien, będzie się wywodzić z Izraela. Będzie zbadany, będzie sprawdzona jego genealogia, jego drzewo genealogiczne i okaże się, że on jest Żydem. A skoro Żydem, nie ma żadnych przeszkód, żeby go nie uznać za Mesjasza, zapowiadanego przez proroków od wieków Mesjasza. A zatem takie są uzasadnienia wielu biblistów, że Antychryst będzie się wywodził z Izraela. I nawet są pewne sugestie, z jakiego pokolenia może się wywodzić Antychryst. Z jakiego pokolenia może się wywodzić Antychryst? Jeśli otworzymy Księgę Sędziów, rozdział 18, i proszę zwróćcie uwagę na wiersze 30 i 31, to zobaczymy pewną charakterystyczną rzecz. Powiem jeszcze, zanim to słowo będę czytał, zanim się pojawi także na ścianie. Nie tylko się przypuszcza, że będzie Antychryst pochodził z Izraela, ale także się wskazuje na pokolenie, z którego będzie pochodził. I wielu biblistów dochodzi do wniosku, że będzie się on wywodził z pokolenia Dan. Mogłem podczas ostatniego pobytu w Izraelu wędrować po miejscu, gdzie zamieszkiwali Danici. I trzeba przyznać, że było to dość liczne plemię, dość liczne terytorium, na którym oni zamieszkiwali. I rzeczą charakterystyczną jest, jeśli chodzi o pokolenie Dan, zresztą tłumaczył nam to także przewodnik, jest to, że pokolenie Dan jako pierwsze, najwcześniej i jako pierwsze otworzyło się wbrew temu, co mówił Bóg, na bałwochwalstwo. Inne pokolenia były bardziej wstrzemięźliwe albo były do końca wstrzemięźliwe, natomiast pokolenie Dan jakby otworzyło drzwi na bałwochwalstwo. I właśnie tu w 18 rozdziale, w 30 i 31 wierszu czytamy o tym początku bałwochwalstwa. I wznieśli sobie synowie Dana posąg Boga, a kapłanami plemienia Danitów byli Jehonatan, syn Gerszona, wnuk Mojżesza i jego synowie, aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi. I postawili sobie posąg, który sobie sporządził Michasz na cały czas, dopóki dom Boży był w Sylo. A więc oni byli tymi pierwszymi. Oni zainicjowali. Ustawili sobie posąg. Powołali sobie kapłanów i uprawiali bałwochwalstwo. To się rozpoczęło, to potem przeszło i na inne pokolenia, ale inicjatorem było pokolenie Dan. Jeszcze inni wskazują na patriarchę Jakuba i jego taką osobliwą modlitwę za swoimi synami. Proszę otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 49, wiersze 16 do 18. Cały 49 rozdział informuje nas o modlitwie Jakuba za poszczególnymi swoimi synami. I nie tylko jest to modlitwa, ale także, gdy Jakub się modli, jednocześnie przekazuje swoim synom słowo prorocze. Kim będą w przyszłości. Inaczej mówiąc, modli się i prorokuje, kim będziesz, kim będzie Juda, kim będzie ten, to plemię, czym będzie to plemię, kim będzie Zebulon i tak dalej, i tak dalej. I nagle staje pod jego, czy przychodzi pod jego ręce również Dan. I oto w 16 i 18, do 18 wiersza Jakub wypowiada proroctwo nad swoim synem Danem. I co czytamy? Dan sądzi swój lud jak każde plemię izraelskie. Niech będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, tak iż jeździec spada na wznak. I wiersz 18, pełen trwogi, pełen lęku, wezwanie o pomoc, zbawienia Twego oczekuję, Panie. Nad żadnym pokoleniem tak się nie modlił Jakub, jak modlił się nad pokoleniem Dan. Gdy włożył swoje ręce, w swojej wizji zobaczył, powiadają niektórzy, że z tego pokolenia wychodzi wąż, żmija, wychodzi istota, która kąsa, która niszczy, która powoduje, że ludzie spadają z konia. A więc sieje spustoszenie, że Dan będzie wężem na drodze. Będziemy mówić o uczynkach Antychrysta, to zobaczycie, co będzie czynił. Zgodnie z tym, co prorokował Jakub będzie czynił. Powodować będzie spustoszenie, wzniecać wojny, pożogi. Ziemia zasłana zostanie trupami po jego przejściu. Dokładnie tak, jak jest w 17 wierszu, to w miniaturze przedstawione. I Jakub, zobaczywszy to straszne wydarzenie, tak się przeraził w swoim duchu, że w rozpaczy krzyknął: Boże, Panie, zbawienia Twojego, ratunku Twojego oczekuję. Jego duch tak się zatrwożył na widok tego, co mu dane było wejrzeć. W co dane mu było wejrzeć. I dlatego niektórzy powiadają, że właśnie Antychryst, ten pustoszyciel świata, wyjdzie z pokolenia Dan. No, na pewno też swoje znaczenie ma i to, że w Apokalipsie, w rozdziale 7, o czym będziemy mówić, gdy będziemy omawiać rozdział 7, ale już dzisiaj zasygnalizuję, że w rozdziale 7 Apokalipsy, objawienia świętego Jana, zwróćcie uwagę, wymienionych jest 144 tysiące tych, którzy byli w niebie, tych, którzy zostali opatrzeni pieczęcią i tak dalej, o czym będziemy mówić, a potem są wymieniane te pokolenia po kolei. I zwróćcie uwagę, że trudno się tu jest doszukać, bo go nie ma, pokolenia Dan. Jest owszem Juda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manase, Symeon, Lewi, Issachar, Zebulon, Józef, Benjamin, ale dwóch pokoleń nie ma. Dwóch pokoleń nie ma i wśród tych dwóch pokoleń, których tu nie ma, jest pokolenie Dan. A przecież, jak powiedziałem, było to jedno z najliczniejszych pokoleń. Z jakichś powodów Bóg odciął to pokolenie od spisu pokoleń Izraela. Czy tak będzie naprawdę, tego nie wiem. Ale bibliści niektórzy powiadają, że właśnie dlatego, iż to pokolenie zrodziło, dało, wydało spośród siebie Antychrysta, Bóg odciął to pokolenie za jego bałwochwalstwo i za to, co za tego, który wyszedł z tego pokolenia. No cóż, czas mój minął. Bracie prowadzący, proszę, abyś poprowadził modlitwę.